Jest 10:08, czyli pora, żebyśmy zaczęli rozmawiać o ludziach i pieniądzach, bo taką nazwę nosi nasza audycja, którą właśnie o 10:00 zaczynamy. W studiu Radia Gdańsk Aleksander Kozicki, szef Solidarności w Gdyni, Marcin Osowski, wiceprezes Portu w Gdańsku i Wojciech Tyborowski, dyrektor Agencji Rozwoju Pomorza. Dzień dobry panom.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Bardzo optymistyczne prognozy dla polskiej gospodarki. W 2018 roku PKB ma nam się zwiększyć co najmniej o 3,6%, w 2019 o 3,4%, w tym roku 4% przewiduje Bank Światowy w opublikowanym niedawno raporcie. Ale na tych dobrych danych, bardzo optymistycznych, kładzie się cieniem pewien kłopot, a mianowicie rynek pracy. W Trójmieście, przypomnijmy, w Gdańsku bezrobocie 3,2, w Gdyni 3,3, w Sopocie 2,9. Czy będzie tak, że brak pracowników ograniczy możliwości rozwojowe polskich firm?
Myślę, że tak naprawdę to jest
Wojciech Tyborowski.
Jest to taki czynnik, który naprawdę musimy brać pod uwagę. Te kwestie demograficzne tak naprawdę, które omawiamy w zasadzie od paru lat. Od paru lat było wiadomo, że kiedyś demografia do nas zapuka i powie, że pewne rzeczy zostały zaniedbane w przeszłości i teraz musimy się zastanowić. A tak naprawdę póki co jeszcze to nie jest kwestia, która w jakiś sposób podkopuje nasze możliwości rozwoju gospodarczego. Póki co jeszcze jest oczywiście grupa pracodawców, którzy zgłaszają problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. W zasadzie dokładnie rzecz biorąc, znalezieniem pracowników o pewnych kwalifikacjach. To są jeszcze takie sygnały, które możemy w jakiś sposób odpowiedzieć na nie poprzez wdrożenie pewnych form szkoleniowych, wdrożenie pewnych nowych usług na rynku edukacji. To się dzieje chociażby w informatyce, gdzie wysypało tak naprawdę powstało kilka firm, które świadczą już usługę pod tytułem przyjdź do nas na 3 miesiące szkolenia, zostaniesz deweloperem Java. To się da zrobić, firmy to potem takie osoby zatrudniają. Też te firmy też często szkoleniowe prowadzą taką łączoną usługę. Nie tylko szkolimy, a jednocześnie kontaktujemy cię z pracodawcą. I myślę, że takich w ogóle inicjatyw będzie więcej. Co więcej, Agencja Rozwoju Pomorza w ramach inicjatywy Inwestycji Pomerania już jest po takim zrealizowaniu, takim projekcie Morski Startup, który był też na tym założeniu się opierał. Będziemy też w przyszłości starali się więcej takich inicjatyw robić, głównie dla tych naszych branż, które są najbardziej rozwojowe w naszym województwie.
Czy w tej chwili te dane, o których mówimy, słyszycie państwo od inwestorów potencjalnych, że to jest pewna bariera, tego się boimy? Czy pytają o to, czy będą dostępni pracodawcy?
Oczywiście, że pytają. Natomiast też musimy sobie podzielić inwestorów na branże. W jednych branżach inwestorzy będą faktycznie patrzeć na stopę bezrobocia, na liczbę w ogóle osób bezrobotnych tak naprawdę, bo to o to chodzi. Ponieważ dla nich zasób osób bezrobotnych będzie w jakimś stopniu kandydatami do pracy. Znaczy, że mówimy na przykład o branży informatycznej, branży nowoczesnych usług biznesowych, tak naprawdę ta liczba nie jest brana pod uwagę, bo tak naprawdę w przypadku tych inwestorów bardziej chodzi
o to. Nie każdy się nadaje do takiej pracy.
Dokładnie.
A jak to wygląda w branżach morskich z punktu widzenia portu? Patrzymy na statystyki przeładunkowe portu z roku na rok lepiej. W tym roku też państwo idziecie na rekord, tak? Ale czy ze strony spółek eksploatacyjnych, bo to głównie one mogą mieć taki problem, czy ten brak wykwalifikowanych pracowników widać? Tu Marcin Osowski, wiceprezes Gdańskiego Portu.
Myślę, że musimy na to spojrzeć w dwóch aspektach. Pierwszy to jest sam port. Port w Gdańsku jako zarządca infrastruktury i organizator życia portowego i te przeładunki to nie dzięki nam, tylko dzięki naszym klientom.
Tym spółkom i eksploatacyjnym.
Ja mogę powiedzieć bezpośrednio to, co dotyczy Portu Gdańskiego. U nas jest zatrudnionych 255 osób w tej chwili i ta presja płacowa jest widoczna dzięki zmianie struktury organizacyjnej, jak również dzięki działaniom zarządu dla pracowników. Udało nam się w tym roku podnieść pensję dla naszych pracowników już o 6%, mimo że mamy dość dobry układ zbiorowy i pensje w samym porcie są, no moim zdaniem, na dość dobrym poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o naszych operatorów, to oczywiście tak, ta presja braku rąk do pracy jest widoczna, chociaż też nie dotyczy to wszystkich spółek. W ramach grupy zarządu morskiego portu jest spółka PGE, tam te kilkaset osób ma pracę i tutaj na tę chwilę nie widzę zagrożeń. Z drugiej strony mamy spółkę Rezerwa, to jest nasza spółka taka do realizacji zadań remontowych, małych zadań inwestycyjnych, która jednocześnie jest również małą agencją pracy tymczasową i wiem, że ona bardzo intensywnie rekrutuje na potrzeby operatorów działających w porcie. Nie tylko dla PGE, ale dla innych spółek. I oczywiście pojawia się też zjawisko pracowników spoza wschodniej granicy.
A z punktu widzenia związków, czasami tak się mówi, że nie będzie tak naprawdę kłopotu z pracownikami, póki ta presja na wzrost płac nie będzie większa. Na razie, czy do tej pory w całej gospodarce presja na wzrost płac była umiarkowana? Te płace nie rosły jakoś skokowo. To były wzrosty o 4-5%, ale w spółkach portowych widzimy pewien niepokój. Mieliśmy protest w Gdańsku przed DCT, gdzie jednym z głównych elementów są kwestie wynagrodzeń. W Gdyni trwa spór zbiorowy w jednym z terminali na terenie portu. Czy to znaczy, że takich akcji, które z punktu widzenia pracowników są zrozumiałe, słychać, że jest dobrze, to chcemy zarobić trochę więcej. Czy tego będzie więcej, czy jeszcze sytuacja jest taka, że tych pracowników da się rekrutować bez specjalnych podwyżek?
Tutaj trzeba rozdzielić kwestie makroekonomiczne od już poszczególnych zakładów pracy, czy też branż. Oczywiście problem wzrostu wynagrodzeń jest kluczowy dla związków zawodowych i świata pracowniczego i ten wzrost jest niewystarczający. To nie jest problem tylko tutaj trójmiejski czy polski. W tej chwili istotny wzrost wynagrodzeń mamy w Rumunii i na Węgrzech, ale generalnie w Europie mamy stagnację, jeśli chodzi o kwestie wynagrodzeń. I to jest problem klasy makro. Natomiast jeśli chodzi o kwestie już pracownicze na rynku portowym, to trzeba tutaj rozdzielić pracowników na pracowników stałych, poszczególnych operatorów portowych i osób, które są rekrutowane dorywczo. Jeśli chodzi o kwestie pracowników stałych, no to tutaj te osoby zrzeszają się w związkach zawodowych i mogą publicznie artykułować swoje potrzeby.
Jest im łatwiej
potrzeby
po prostu,
ekonomiczne,
tak?
Oczywiście. Choć trzeba powiedzieć, że założenie związków zawodowych w podmiotach portowych nastręcza dużych problemów i to jest opowieść sama w sobie, kiedyś warto by było zrobić na ten temat program. Natomiast jeśli chodzi o kwestie już problemów, to mamy pracowników dorywczych. Kiedyś przed laty to była tak zwana rezerwa portu. Dzisiaj są to spółki, które transferują do określonych zadań ludzi. I sytuacja tych osób jest znacznie trudniejsza. Oni są ekonomicznie upośledzeni. Kwestią jeszcze następną to jest obejście nadgodzin i na przykład w niektórych podmiotach występuje zjawisko wykonywania pracy w podstawowym zakresie w godzinach tak zwanego normatywu, a potem przetransferowanie tych samych osób do tych samych zajęć już przez spółki zewnętrzne, ale to jest po prostu patologia.
A proszę powiedzieć, poddane, jak się odwołujemy do tych danych makroekonomicznych, w całej Unii Europejskiej obecnie pracuje 235 milionów osób. To są bardzo wysokie poziomy zatrudnienia, wyższe nawet niż przed kryzysem z 2008 roku, czyli tak wydaje się, że gospodarka europejska odbiła. Czy rzeczywiście czuć taką gotowość pracowników tam, gdzie państwo się obracacie, do wyjazdu za granicę? Czy te gospodarki niemiecka, holenderska, norweska, no Norwegia nie jest w Unii Europejskiej, natomiast jest jakby częścią naszego otoczenia biznesowego. Czy tam czuć to ssanie na wykwalifikowanych pracowników?
Jakby z punktu widzenia tych branż, z którymi pracujemy, nasze branże priorytetowe, to widać też taki pewien podział. Są oczywiście dalej branże, które są atrakcyjne. Faktycznie w nich wyjazd zagraniczny, zwłaszcza do Norwegii, dla pracowników branży stoczniowej, do Niemiec, jeżeli ktoś pracuje w jakiejś, nie wiem, logistyce, produkcji, to jest dalej atrakcyjny kierunek. Natomiast już jakby dla informatyka wyjechanie na zachód, Oczywiście dalej to byłaby zmiana pensji, to dosyć skokowa, natomiast tak naprawdę z jego punktu widzenia, jeżeli on
poziom
ma dzisiaj...
Poziom życia mu się bardzo nie podniesie.
Dokładnie. Jeżeli on dzisiaj ma porządne, zarabia w dosyć porządne pieniądze tutaj na miejscu, jemu się już nie opłaca tak naprawdę rozmyślać i robić trochę rewolucję w swoim życiu osobistym, po to tylko, żeby o ileś tam, powiedzmy, 10-15% więcej zarabiać. Więc tu mamy też pewien taki rozdźwięk. To też to jest taka zmiana, która zaszła w ciągu ostatnich 10, może kilkunastu latach, gdzie kiedyś też informatykom jakby dla nich też było opłacalne wyjechanie na zachód. Dzisiaj bardziej opłacalne jest tego, że...
Zachód przyjechał do nich.
Zachód przyjeżdża do nas. Mamy na przykład w nowoczesnych usługach dla biznesu, mamy dosyć sporo osób, 10% osób w Polsce w tej branży zatrudnionych jest są obcokrajowcy. I to oczywiście są częściowo obywatele Ukrainy, są to oczywiście częściowo obywatele krajów arabskich. Dosyć popularna teraz jest Turcja, takim kierunkiem rekrutacji, ponieważ z Polski też obsługuje się rynek turecki. Natomiast tak naprawdę mieszkańcy Portugalii, Hiszpanii, Włoch, to już w zasadzie od kilku lat to jest taki stały trend, że te osoby tutaj przyjeżdżają, trochę też ze względu na słabość ich lokalnych rynków pracy i wybierają Polskę, wybierają i pracują tutaj.
Branża portowa, stoczniowa, one zawsze były bardziej otwarte. Tam te przepływy pracowników, nawet przed wejściem do Unii Europejskiej, były znacznie większe. Państwo teraz czujecie, że na przykład port w Gdańsku musi się bić o pracowników, czy spółki eksploatacyjne z portem w Hamburgu, to jest przecież w sumie niedaleko, specjalizacja podobna, czy jednak to jeszcze nie jest tak, że z dnia na dzień pracownicy tak bardzo zmieniają miejsce pracy?
Port w Hamburgu jest naszą naturalną konkurencją, ale to bardziej na poziomie zarządów, dlatego że przekierowanie ładunków z portu w Hamburgu automatycznie powoduje, że jest więcej miejsc pracy i więcej pracy dla portu w Gdańsku i wszystkich jego kooperantów. Natomiast myślę, że nie ma takiego przepływu teraz do Niemiec ani do innych portów. Nasze porty zapewniają na tyle dużo pracy i na tyle atrakcyjne warunki, że obserwujemy raczej powrót pracowników. Też nie mogę jednoznacznie powiedzieć, czy to jest powrót tych ludzi, którzy kilka lat temu wyjechali do Skandynawii czy do Wielkiej Brytanii, ale na pewno nie ma takiego zjawiska jak eksodus pracowników branży morskiej, branży portowej do krajów Europy Zachodniej, by pracować w analogicznej branży.
Czyli nie ma takiej sytuacji, że za wszelką cenę, a poza tym, że ta oferta z zachodniej Europy jest tak dużo bardziej atrakcyjna. To już się skończyło, tak?
Myślę, że ona nie jest dużo bardziej atrakcyjna. Tutaj to, co powiedział pan dyrektor wcześniej, ja słyszałem o takich sytuacjach, to może nie był bezpośrednio w branży portowej, że ludzie na przykład ze Szwecji przyjeżdżają do Polski, gdyż pensje są porównywalne. Tutaj łatwiej zdobyć zatrudnienie i potem wrócić do Szwecji już z doświadczeniem w szwedzkiej firmie na przykład, która tam w Szwecji nie zatrudnia, a zatrudnia tutaj. To zresztą widać, myślę, po ulicach Trójmiasta. Coraz więcej jest młodych ludzi, którzy mówią po angielsku w jakimś innym zachodnim języku. Nie jest to język ukraiński czy rosyjski. No i to też pokazuje, że Trójmiasto jest coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia, a za chwilę, mam nadzieję, będziemy mieli również do czynienia z sytuacją, z pewnego rodzaju boomem w branży morskiej na wybrzeżu, co też również wygeneruje nowe miejsca pracy.
A z punktu widzenia działalności związków, jeżeli mamy coraz więcej pracowników, no przede wszystkim z Ukrainy, ale się mówi właśnie o innych kierunkach. Ja sobie przypomniałem, że jedna z dużych firm rekrutowała w Finlandii, tak? Tam to kilkadziesiąt osób, ale sam fakt, że rekrutowano do pracy w Gdańsku, w Finlandii, ich rekrutowano skutecznie. Czy macie państwo zgłoszenia czy kłopoty związane z tym, że właśnie ci obcokrajowcy nie mają własnych związków, nie przystępują do związków? Czy w jakiś szczególny sposób oni są narażeni na wykorzystanie przez tych nielicznych pracodawców, którzy tak trochę dziwnie swoją rolę na rynku postrzegają? Czy tak naprawdę rynek pracy jest taki, że o każdego pracownika zawsze trzeba dbać?
Jeśli chodzi o pracowników ukraińskich, to tam powszechnym problemem jest niewypłacanie ostatniego uposażenia przez nieuczciwych pracodawców. Oczywiście tutaj nie mówimy o podmiotach poważnych, przepraszam, tylko o najczęściej małych i średnich przedsiębiorcach, którzy uważają, że w ten sposób mogą zwiększyć swój zysk. I to jest problem, który jest nagminnie zgłaszany przez pracowników ukraińskich, bo ich jest najwięcej za wschodniej granicy. Jest to problem dzisiaj jeszcze nierozwiązany. Solidarność próbuje tworzyć związek zawodowy w środowiskach ukraińskich, ale to jest jeszcze cały czas nuta przyszłości. Ja bym tylko chciał zwrócić uwagę jeszcze na jeden problem. Mianowicie mam wrażenie, że widzimy drzewa, a nie dostrzegamy lasu. Mianowicie Polska i cała Europa Wschodnia jest drenowana z wysoko kwalifikowanej kadry pracowniczej. Odpływ lekarzy, pielęgniarek, ale na przykład oficerów floty handlowej. Mamy dwie akademie morskie w Szczecinie i w Gdyni. Mamy szczątkową flotę w Polsce. Armatorzy zachodni otrzymują ludzi o najwyższych kwalifikacjach. Powstaje problem, a kto będzie płacił koszty kształcenia człowieka, który musi od wieku 7 lat do 24 się kształcić i kształci się na koszt podatnika. My się oczywiście zachwycamy, że mamy wolny przepływ ludzi i kapitału i ci ludzie znajdują znakomitą pracę na Zachodzie. Ale ja pragnę zwrócić uwagę na sytuację w roku 1945 w Zjednoczonym Królestwie. Zjednoczone Królestwo było bezwzględnie drenowane przez pracodawców amerykańskich. To jest druga połowa lat 40. I Brytyjczycy bardzo szybko się połapali, że muszą sobie poradzić z kwestią odciążenia kosztów kształcenia tych ludzi. Skończyło się na tym, że pracodawcy amerykańscy musieli ponieść koszty kształcenia obywateli Zjednoczonego Królestwa, którzy kończyli uczelnie publiczne i migrowali do Stanów Zjednoczonych. U nas tego problemu się nie dostrzega, natomiast szkolnictwo zawodowe zostało załamane w latach 90. i do dzisiaj nieodbudowane. Jest pytanie, jak długo my wytrzymamy w takim stanie. Migracja z Ukrainy i z Europy Wschodniej nie rozwiązuje wszystkich problemów. Krótko mówiąc, jesteśmy w sposób bezczelny okradani.
A pytanie, skoro mówimy o tych specjalistach, o których Aleksander Kozicki wspomniał, bardzo często mówi się o tym, że na emerytury teraz odchodzi albo właśnie wyjeżdżają ludzie, którzy są dobrze przygotowani technicznie. Jeżeli port w Gdańsku ma ogromny plan inwestycyjny, czy państwo dostrzegacie problem braku wysoko wykształconej kadry, takiej specjalistycznej, typowo technicznej, w związku oczywiście z inwestycjami, które prowadzicie? Czy jednak ten problem jest, ale na tak dużego podmiotu jak port on nie dotyka w praktyce?
To zależy. Jeszcze tylko odniosę się do tego, co mój przedmówca powiedział. To prawda z tymi oficerami floty handlowej, tylko pytanie, na czym oni mają pływać, bo teraz dopiero odbudowujemy, tak? Pierwsze jednostki dopiero wejdą do służby za parę lat. Cała nasza flota handlowa została zdezintegrowana i siłą rzeczy ci ludzie muszą pracować u obcych armatorów. Dopiero teraz ten program odbudowy przemysłu i floty handlowej nabiera rozpędu. A odpowiadając na pytanie, z jednej strony te duże inwestycje to będzie największy program inwestycyjny w historii portu, więc siłą rzeczy pracownicy obecni nie mogą mieć doświadczenia, dlatego że dla nich to też będzie największe wyzwanie, największe...
Nowa skala inwestycji.
Nowa skala. Tak? Z drugiej strony takie inwestycje wiadomo, że wchodzą w reżim zamówień publicznych i my korzystamy z tego, co oferuje rynek, zarówno jeżeli chodzi o wykonawców robót budowlanych, jak również serwis i doradców technicznych. Mamy oddzielne projekty na inżynierów kontraktu i tutaj posiłkujemy się tymi kompetencjami, które oferuje rynek poprzez firmy prywatne stające do przetargów, co z drugiej strony również pozytywnie współgra z budowaniem kompetencji w ramach tego teamu, w ramach zespołów, które działają w porcie. Także to jest też pewnie funkcja ceny, to znaczy brak tych wykwalifikowanych pracowników. Z jednej strony to obserwujemy, powoduje presję na podnoszenie płac ludzi, którzy przychodzą do portu, tych wysoko kwalifikowanych specjalistów, a z drugiej strony widzimy to w cenach,
ofertach
przetargach. Tak? Tak? Także ta wysoka kompetencja jest wysoką, za wysoką cenę.
Jak widać, są braki kadrowe na Pomorzu, natomiast one jeszcze nie przekładają się na to, żeby firmy nie mogły się rozwijać. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Marcin Osowski, wiceprezes portu w Gdańsku, Wojciech Tyborowski, dyrektor Agencji Rozwoju Pomorza i Aleksander Kozicki, szef Solidarności w Gdyni. A my do dyskusji na tematy morskie i portowe wrócimy po krótkiej przerwie. 10.33, a my wracamy do dyskusji o problemach gospodarczych. W studio Radia Gdańsk Wojciech Tyborowski, Aleksander Kozicki i Marcin Osowski. Od kilku dni znamy precyzyjnie, gdzie będzie miejsce przekopu w Mierzei Wiślanej. Padło na Nowy Świat. To zresztą była jedna z lokalizacji, która była podawana wcześniej. Najwyżej oceniano prawdopodobieństwo tego miejsca. I jakie tutaj możemy mieć oczekiwania, a jakie obawy? W gdańskim porcie powstał zespół do spraw rozwoju handlu czy wykorzystania połączeń śródlądowych. Chcecie Państwo w jakiś sposób to wykorzystać? Czy dla portu w Gdańsku będzie to przekop przez Mierzeję, będzie szansą na rozwój, czy tak naprawdę w jakoś wzmocni Elbląg, który oczywiście jest malutki, ale się Państwo obawiacie, że będzie nie malutki, ale trochę większy?
Absolutnie niczego się nie obawiamy. Trzymamy kciuki zarówno za rozwój Gdyni, jak i również za rozwój Elbląga, dlatego że z punktu widzenia klientów, to jest potwierdzone wieloma rozmowami, zespół portów Gdynia-Gdańsk, a być może również Elbląg w przyszłości, jest rozpatrywany jako jeden węzeł logistyczny. I tak na to trzeba patrzeć jako na zespół portów.
Czyli liczy się region, do którego trafia ładunek, a to czy to jest 20 km w prawo czy lewo ma mniejsze znaczenie?
Absolutnie nie ma to żadnego znaczenia. Klienci sobie wybierają poszczególne terminale czy poszczególne warunki i często płynnie przechodzą z jednego portu do drugiego i nie mamy z tym żadnego problemu. Innymi słowy, rozwój jednego portu determinuje rozwój drugiego, a jak się pojawi również trzeci, to tym bardziej. W porcie powstał zespół projektowy Wisła na zlecenie naszego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jesteśmy odpowiedzialni za kompleksowe opracowanie studium wykonalności dla rzeki Wisły. Naszym autorskim wkładem jest nie tylko trasa do Warszawy, jak również dołączenie Wisły do systemu dróg białoruskich, czyli połączenie ich z systemem dróg wodnych Morza Czarnego, jak również włączenie tego fragmentu do Elbląga. I w tym kontekście otwarcie Mierzei Wiślanej i stworzenie takiej morskiej pętli, no powoduje, że ładunki ciążące do portu w Gdańsku będą miały więcej okazji, żeby do tego portu przypłynąć. Także trzymamy za to kciuki, dlatego że z naszego punktu widzenia jest to poszerzenie oferty logistycznej, drogowej, kolejowej, a perspektywy również śródlądowej.
Jak się pyta przedstawicieli na przykład DCT, czy widzą jakieś kontenery, które przypływają albo odpływają tą drogą śródlądową, rzekami śródlądowymi, to pada odpowiedź nie, w tej chwili nic takiego nie widać. Natomiast jak Państwo myślicie, jaka jest perspektywa czasowa? Ja nie mówię, żeby to był znaczący udział, bo nigdy nie będzie jakiś dominujący czy bardzo duży. Natomiast kiedy mogą pojawić się realnie towary spławiane właśnie Wisłą? Czy zakładacie, że za 5 lat, 10 lat zobaczycie to w statystykach, czy na razie jest za szybko, żeby o tym mówić?
Myślę, że tu jakiekolwiek deklaracje co do konkretnego roku byłyby przedwczesne. Wisła jest żeglowna w 5. klasie, czyli najwyższej od portu w Gdańsku do Tamy w Przegalinie. Natomiast dalej to jest rzeka zdziczała. Nie jest to rzeka naturalna, tylko to jest rzeka zdziczała. Im szybciej będą podejmowane kompleksowe programy użeglowienia, tym szybciej pojawią się jakieś ładunki. W kwietniu odbył się promocyjny rejs barką z kilkoma kontenerami, kilkoma rzędami.
Długo trwało, ale do Warszawy dopłynęło.
Dopłynęło, natomiast spotkało się to z takim oddźwiękiem branży. Ludzie dzwonili również do nas, pytając, czy to jest tylko taka promocja, czy będzie regularne połączenie, bo już mają pomysł, jak to wykorzystać. Ja myślę, że Wisła będzie doskonałą okazją do tego, żeby pokazać, że gospodarka morska to nie tylko teren portu i okolice Gdańska, jak również interesy gospodarki morskiej, jak również wpływ jej na dobrostan i dobrobyt ludzi, no, sięga znacznie dalej. Zarówno mieszkańcy Włocławka, Płocka, być może nawet Ciechanowa, czy Warszawa, albo Dęblina, bo takie są plany, żeby aż przez Dęblin połączyć się z systemem dróg białoruskich, no, mogą odczuć ożywienie gospodarcze, korzystając na tym, że mają coś takiego jak zespół portów Gdynia-Gdańsk, nawet 400 km na północ od tego, gdzie na co dzień mieszkają i pracują.
Z punktu widzenia inwestorów, którzy analizują różne lokalizacje w Europie, przekop przez Mierzeję, późniejsze użeglowienie czy poprawa dostępności Wisły dla transportu, przede wszystkim cargo oczywiście, to są ważne argumenty, czy to są argumenty powiedzmy trzeciorzędne?
To są jak najbardziej ważne argumenty. Tutaj warto dodać też, że jakby sama infrastruktura niczego, ona jest, to, że ona powstanie, to jest bardzo ważne i daje taki asumpt do dalszego rozwoju. Warto tutaj zaznaczyć, że też musi być jakaś organizacja, na przykład w województwie warmińsko-mazurskim, która się tym zajmie i faktycznie zajmie się promocją tego.
Czyli będzie operator, tak?
Dokładnie, ponieważ U nas na przykład w naszym przypadku port Gdański w Gdańsku czy port w Gdyni to są duże porty znane od wielu lat, funkcjonujące. Jakby my, nie wiem, rozmawiając z ministerami zagranicznymi, aż tak bardzo nie musimy tłumaczyć, gdzie jesteśmy, co znaczymy na mapie czy
polskiego.
Co to
polskiego, jest port w Gdańsku,
dokładnie.
Tak?
Natomiast no, Elbląg jest takim miastem niedużym, dla inwestora zagranicznego w zasadzie chyba z dowolnej destynacji może to być po prostu jedna wielka zagadka. Więc na pewno ktoś musi wokół tego krążyć, musi ktoś się tym zajmować, musi ktoś to wypromować. To będzie taki jeden z kluczowych czynników dla tego sukcesu. Natomiast infrastruktura są zawsze aktywa. Aktywa, tak jak w każdym normalnym przedsiębiorstwie, są po to, żeby je efektywnie wykorzystywać i dla Elbląga, dla tego regionu to są po prostu dodatkowe aktywa, które oni mogą wykorzystać dla własnego rozwoju, natomiast no, muszą tym dobrze zarządzać.
Dwie optymistyczne wizje. Związkowiec przyłączy się do tego optymizmu, czy jednak jakieś obawy związane z przekopem? Aleksander Kozicki.
Związkowiec musi się przyłączyć, bo nie ma wyboru. Otwarcie frontu inwestycyjnego daje szansę na zatrudnienie w regionie szczególnie upośledzonym, ponieważ warmińsko-mazurskie przez ostatni ćwierćwieczu bije niechlubne rekordy, jeśli chodzi o bezrobocie. I tu można się tylko zgodzić.
Rzędu 12% w tej chwili.
Tak, tak, ale trzeba pamiętać, że w pewnym okresie było to 25%. Więc po prostu migracja młodych ludzi z warmińsko-mazurskiego województwa była równie dramatyczna, jak na przykład tutaj z Trójmiasta do stoczni w Europie Zachodniej. Zobaczymy. No tutaj, jeśli chodzi o kwestię Elbląga, to trzeba pamiętać, że mamy wyraźnie prymat polityki nad ekonomią, ale ja bym tutaj nie bił na alarm. Jak mówię, to jest szansa dla ludzi z tego regionu, żeby zacząć żyć normalnie i porządnie, a nie trudnić się na przykład przemytem jako mrówka.
Przypomnijmy, tu jest pewna dość specyficzna sytuacja geograficzna, tak to nazwijmy, bo sam przekop będzie na terenie województwa pomorskiego, no ale nie ulega wątpliwości, że głównym beneficjentem będzie województwo warmińsko-mazurskie, czyli Elbląg, Tolkmicko, Frombork, te przystanie i porty nad zalewem. No, a proszę powiedzieć, jak państwo sądzicie, czy tutaj bardziej zyska jednak port w Elblągu, czy cała ta sfera przemysłu, branży turystycznej, czasu wolnego, czy to można rozgraniczyć, czy tak na razie to jest w ogóle spekulowanie, kto najwięcej zyska w perspektywie kilku lat, to jest przedwczesne?
Znaczy w krótkim okresie, czy może bardziej w średnim okresie tych 3-5 lat, myślę, że branża turystyczna będzie takim pierwszym beneficjentem, bo zanim tak naprawdę port Elbląg będzie w stanie wykorzystać w pełni tę infrastrukturę, to zajmie ten proces zajmie kilka lat więcej.
A żeglarze mogą pojawić się natychmiast?
A żeglarze będą natychmiast.
A w perspektywie ilu lat spodziewamy się, że Elbląg może rzeczywiście, nie wiem, podwoić, potroić swoje przeładunki? Tam są, to jest w ogóle skala nieporównywalnie mniejsza niż w Gdańsku czy Gdyni. To w ogóle ciężko mówić o konkurencji, bo tutaj mówimy o 100 milionach ton, czy w przypadku Gdańska o prawie 40 milionach ton rocznie przeładunków. Elbląg to jest w ogóle inna skala, ale tam ten ruch będzie zauważalnie większy?
Jestem o tym przekonany. Każda nowa infrastruktura powoduje nowe możliwości zarobkowania i nowe możliwości biznesowe. Naprawdę ja chylę czoła i doceniam operatywność i inwencję polskiej branży logistycznej i w ogóle całego tego sektora, który wykorzystuje każdą możliwość. Chciałem tylko się odnieść do tego prymatu polityki nad ekonomią. No, koszt samego przekopu to jest około 800 milionów. Przypomnę, że 5 lat temu otwarto fragment północnej obwodnicy Warszawy koło Konotopy, gdzie koszt wybudowania 1 kilometra tej drogi to 200 milionów, czyli to jest równoważność 4 kilometrów nowych dróg. Zarówno wracając do przekopu, zarówno pętla Żuławska, która dzięki temu będzie prawdziwą pętlą, jak również fakt, że na nabrzeżach portu w Elblągu są zlokalizowane jeszcze od przedwojny bardzo duże zakłady przemysłowe, które teraz sztuki ciężkie transportują bardzo kosztowną i niewygodną drogą lądową. No, udrożnienie tego portu sprawi, że będzie możliwy transport wodny. No, my traktujemy w porcie w Gdańsku potencjał portu w Elblągu jako portu typowo fiderowego, czyli takiego zasilającego ładunki żeby je wywieźć dalej drogą morską właśnie przez port w Gdańsku. I już teraz są firmy bardzo z branży zbożowej, to mogę powiedzieć, które przymierzają się do zaprojektowania nowych terminali po zachodniej stronie portu w Elblągu. Już teraz, tak? Czyli licząc na to, że ten przekop będzie. Także...
Już będą projektować, chociaż przekopu jeszcze nie ma. Ja zawsze lubię takie porównanie, że ten kanał to tyle, co budowa jednego stadionu takiego większej wielkości, więc chyba jednak nie są to straszne pieniądze. Przypomnijmy, studio Radia Gdańsk, Aleksander Kozicki, Marcin Osowski i Wojciech Tyborowski, a my już na zupełnie inne tematy porozmawiamy za kilka minut. Wracamy do dyskusji o rynku pracy, tym razem będzie. W studio Radia Gdańsk Marcin Osowski, Wojciech Tyborowski i Aleksander Kozicki. Bardzo ciekawe badania dotyczące lojalności pracowników wobec swojej firmy. Aż 52% polskich pracowników nie czuje się zaangażowanych w wykonywaną pracę, a różnica między Polską a Europą w tym zakresie osiągnęła 14%. To znaczy 14% więcej Polaków w ogóle nie interesuje się tym, co się dzieje w jego otoczeniu, nie angażuje się w pracę, nie wiąże swojego sukcesu osobistego z sytuacją w pracy. To napisał, to jest raport opracowany przez taki branżowy portal Puls.hr. Natomiast te dane wydają się niepokojące. To wynika z dużej rotacji pracowników. Często zmieniamy teraz pracę i nie chcemy się zaangażować, nie umiemy. Czy jakąś nieufność wobec nowego pracodawcy odczuwamy? Jak panowie sądzicie?
A, sytuacja jest po prostu... Ciężko dać jednoznaczną odpowiedź w zasadzie, bo tak naprawdę przyczyn jest kilka. Bo z jednej strony to jest faktycznie, bo rotacja pracowników następuje, bo tak naprawdę możliwości na rynku pracy są coraz znacznie większe.
Tak.
Jest tak naprawdę, jeżeli ktoś drobna rzecz na przykład nie spadła w obecnym miejscu pracy, tak naprawdę ktoś może w tym momencie stwierdzić, że nie chce pójść do jakiejś innej firmy, której na przykład ta drobna rzecz nie będzie mnie uwierać, nie będzie mi przeszkadzać. I dzisiaj tak naprawdę, że podjąć decyzję pod tytułem składam wypowiedzenie, szukam pracy, bądź już w ogóle przystępuję do procesu rekrutacyjnego, zdobywam pracę i ją zmieniam, to tak naprawdę to nie jest nic trudnego. Dla osób, które mają, nie wiem, 2-3 lata doświadczenia, tak naprawdę takich możliwości to one mogą sobie znaleźć całkiem sporo. I są branże, gdzie faktycznie też tego typu zjawiska widać. Czasami jest to też naturalna chęć do polepszenia swojego statusu materialnego. Tak naprawdę zmiana pracy bardzo często to jest 10-15% zmiany zarobków. I to też motywuje, bardzo często też młodych ludzi po prostu, motywuje do tego, żeby zmienić. My jako chyba też kraj, czy w ogóle naród się trochę uczymy jeszcze tak w zasadzie takiego modelu korporacyjnego. A dla nas ten model samorganizacyjny, korporacja, okej, on funkcjonuje w Polsce od wielu, wielu lat, ale myślę, że my jeszcze musimy się wiele na jego temat nauczyć, ponieważ sporo też mamy takich, tak jak my obserwujemy korporacje, z którymi pracujemy, jakby obserwujemy to, co się dzieje na poziomie takim pracowniczym. Myślę, że tam ten sposób organizacyjny jeszcze nie jest do końca zrozumiały. Te pewne zachowania korporacyjne nie są jeszcze tak dobrze przyswojone i tak w pełni zrozumiane przez pracowników. I z tego też mogą się pojawiać niezrozumienie, czy w zasadzie nie jakieś drobne konflikty wynikające z tego, że dwie strony o czymś mówią, ale w zasadzie mają na myśli
coś innego. Inaczej rozumieją, tak?
Dokładnie. Także myślę, że to są takie też takie źródła tego spadku, bo to w zasadzie mamy spadek w tym badaniu lojalności
pracowników. Tak, zjawisko się pogłębia.
I to jest taki przyczynek dla firm, które faktycznie muszą pracować ze swoimi pracownikami. Bardzo często mówi się o tym, że po prostu trzeba zacząć myśleć też, czy przestawić swoje firmy na myślenie projektowe, bo jeżeli to są takie inicjatywy, które są po prostu jakimś krótkotrwałym projektem. To jest to coś, co może zaangażować pracownika.
A niekoniecznie na 5 lat, ale na rok na pewno, tak?
A nawet na parę miesięcy, bo to jest, jeżeli ktoś dostanie taką inicjatywę do poprowadzenia, powiedzmy, projekt na 3 miesiące do zamknięcia obok swoich operacyjnych obowiązków, to jest coś, co powoduje, że on, pierwszy pracownik nabiera pewnych doświadczeń, czy to w zasadzie już menedżerskich, czy to w zasadzie z zakresu project managementu. To jest dla niego rozwój. Do tego za tym idzie pewne rozpoznanie, pewna pozycja w korporacji. Ktoś wie, że on prowadzi ten projekt i to jest dla niego jakiś prestiż. Firmy zaczynają coraz chętniej sięgać po tego typu narzędzia, żeby kogoś bardziej zaangażować, bardziej zmotywować.
To pytanie do Aleksandra Kozickiego jako związkowca. Państwo najczęściej rozmawiacie z pracownikami. Z czego bierze się ten niski poziom zaangażowania? Czy to jest, przepraszam, taka odgrywka za lata, kiedy niektórzy traktowali firmę jako swój folwark i nie pozwalali pracownikowi się odezwać, to teraz pracownik nie ma ochoty rozmawiać? Czy to jest efekt sytuacji na rynku pracy? Czy to jest suma różnych sytuacji?
Tak naprawdę to jest problem interdyscyplinarny. Proszę zwrócić uwagę, jak jeszcze moje pokolenie było wychowywane. Jeżeli pójdziesz do szkoły albo do pracy, masz być grzeczny, pracowity. Więc wynosiło się pewne cnoty z domu, które dzisiaj są postrzegane jako
wady niemal.
No, powiedzmy sobie językiem bardzo kolokwialnym, za to przepraszam, jako frajerstwo. Druga rzecz, że mieliśmy duże zakłady pracy, które kształtowały osobowość młodego człowieka już od wieku 12 lat, od szkoły zawodowej, poprzez cały cykl kształcenia, poprzez związki, na przykład przez spółdzielnie mieszkaniowe, czego nie ma. Ja pamiętam stocznię, z niej się wywodzę, ale mój ojciec całe życie tam przepracował. Ja do pewnego wieku nie znałem innego świata niż stocznia. Wszyscy znajomi rodziców byli stoczniowcami. Mój ojciec chrzestny był stoczniowcem, moi wujkowie byli stoczniowcami. A tego oczywiście modelu dziś nie ma. Ale kwestia jest ta, o której mówił pan redaktor. No, zachowania pracodawców, i to niestety nieodosobnionej, to, czy też osób zarządzających, przez ostatnie 25 lat były często takie, o których sekretarzom partii w latach 70. i 80. nawet by nie przyszło do głowy, że tak można. Byliby skończeni, gdyby postępowali tak brutalnie. Ponieważ egzekutywa na poziomie miejskim albo wojewódzkim wyrzuciłaby ich po prostu natychmiast za konfliktowanie załogi. Druga sprawa to jest kwestia pracy nad zasobem ludzkim tak zwanym, czyli głęboka dehumanizacja. W Stanach Zjednoczonych 80% psychologów znajduje zatrudnienie w korporacji. Tam się buduje taki model pracy, paradoksalnie lekko konfliktowy, aby nigdy nie doszło do stworzenia tak zwanych struktur poziomych. Bo struktury poziome są niebezpieczne dla korporacji. A skutkiem krańcowym jest utworzenie związków zawodowych. Do tego nie można dopuścić. I to nie jest jakiś okres błędów i wypaczeń liberalizmu. Takie jest założenie ideowe. Liberalizm paradoksalnie dzisiaj jest znacznie bardziej ludzki niż był w przeszłości, ale jego założenia się nie zmieniły.
Z punktu widzenia szefa takiej, czy współkierującego taką dużą organizacją jak Zarząd Morskiego Portu, pan prezes Osowski, pan widzi zaangażowanie pracowników, nie widzi pan tego zaangażowania? Spotyka się pan z taką sytuacją, że sam pan sobie myśli, inny zespół to zrobiłby coś dwa razy szybciej, a tutaj się komuś coś nie chce. Czy takich sytuacji nie ma?
Zespół pracowników Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku jest bardzo zaangażowany i pracuje nad tym, żeby był jeszcze bardziej zaangażowany. Natomiast no, jak wszędzie zdarzają się jednostki, które stoją z boku, które są niezaangażowane właśnie, i myślę, że jest to pochodna ogólnego naszego zaangażowania się w życie publiczne. To jest mniej więcej taka sama
Polak postawa. Polak się chowa, tak? Wycofuje.
Tak, jak na przykład mnie nie obchodzi, mnie nie interesuje polityka, mnie nie interesują wybory, a potem denerwuję się, że na swojej ulicy mam dziurawy chodnik, czy nie mogę znaleźć miejsca w przedszkolu dla swojego dziecka. Nie ma tego, nie widać zależności, tak? I to jest, i to się przynosi też do pracy, tak? Ja tu robię swoje, ale nieważne. Wiadomo, że szef to jest po drugiej stronie, on i tak nie zrozumie, cokolwiek powiem. Jakby próba wciągnięcia pracowników w taką współodpowiedzialność, albo nawet podzielenie się, jest traktowane jako coś z góry podejrzanego, ale to jest jedna strona medalu, bo drugą stroną tego medalu jest bardzo często jeszcze, i to obserwowałem w swoim życiu zawodowym, jakby tworzenie takiej stricte naszej wersji kultury korporacyjnej, którą ja bardzo tępię, ale która jest powszechna, a przynajmniej od lat 90., czyli właśnie to, co pan redaktor użył, myślę, że to jest dobre słowo, czyli z taką mentalność folwarczną, tak? Że jest dziedzic gdzieś w akwarium, czyli w przeszklonym gabinecie, jest ekonom, który ma kierowników, no i są pańszczyźniani chłopi, których trzeba poniżać. I myślę, że organizacje, które przełamią ten
Te odniosą sukces.
Te odniosą sukces.
Zaczynało się bardzo optymistycznie, a nieco w innym tonie naszą audycję dzisiejszą zakończyliśmy. Ja dziękuję serdecznie naszym gościom. Przypomnę, w studiu Radia Gdańsk gościli dzisiaj Marcin Osowski, wiceprezes Portu w Gdańsku, Aleksander Kozicki, szef Gdyńskiej Solidarności i Wojciech Tyborowski, dyrektor Agencji Rozwoju Pomorza. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.